związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Dzisiaj będzie o mężczyznach, a to dlatego, że coraz więcej mężczyzn nas ogląda, co bardzo nas cieszy, bo do tej pory głównie panie słuchały i oglądały podcast w związku, a teraz mężczyźni dołączają i dlatego naszym gościem dzisiaj jest Jacek Masłowski, psychoterapeuta, założyciel Fundacji Maskulinum. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
Widziałam takie przerażenie w twoich oczach, że mężczyźni słuchają, czy zaskoczenie, że mężczyźni słuchają też podcastu naszego.
Chciałem wyrazić radość, ale mi się nie udało. Znaczy, generalnie to się bardzo cieszę, bo rzeczywiście mam nawet nie wrażenie, tylko pewność, że mężczyźni coraz bardziej się interesują sobą i coraz częściej sięgają po różne źródła wiedzy, po to, żeby też siebie bardziej rozumieć, odkrywać i tak dalej, więc naprawdę super.
No dobra, ale czy oni mają szansę na jakieś konsultacje? Słuchaliśmy twojego wykładu sprzed kilku lat, w którym mówiłeś, że mężczyźni nie mają z kim gadać, nie mają takich miejsc, takich sytuacji, w których mogą się konsultować i tak dalej. To było parę lat temu, czy już jest trochę lepiej?
Jest odrobinę lepiej, aczkolwiek no nie jest wesoło w dalszym ciągu. Odrobinę lepiej dlatego, że no między innymi nasza fundacja zaczęła głośno mówić o tym w różnego rodzaju mediach, artykułach, wywiadach, podcastach i tak dalej. A to mam wrażenie trafiło do kobiet w pierwszej kolejności. A kobiety przemyciły te inspirujące informacje swoim partnerom. I chyba ci partnerzy rzeczywiście zaczęli się powoli zastanawiać nad tym, że bycie takim samotnym Marlboro Man to nie jest za dobry pomysł na ten świat, w którym funkcjonują. I przyznam, że w okolicach, no właściwie po pandemii, ja obserwuję bardzo wyraźny wzrost, no wręcz geometryczny postęp w ilości mężczyzn, którzy coraz bardziej świadomie poszukują jakichś źródeł, no takiego, bo nie chcę używać słowa wsparcia, ale takich źródeł spotkania się i z samym sobą, i z innymi mężczyznami, żeby przełamać taką dominującą jednak wśród mężczyzn samotność, taką postawę właśnie, ja sobie ze wszystkim muszę poradzić sam, ciągłe udawanie, co u ciebie słychać, spoko, jak się czujesz normalnie. I coraz więcej jest takich miejsc. Powoli rozwijają się też męskie kręgi. Takie właśnie miejsca, które myślę, że kobiety znacznie wcześniej zaczęły realizować i trochę podpatrzyliśmy. Aczkolwiek nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się dzieje, bo nikt z nas nie został tam nigdy wpuszczony. My to robimy chyba trochę po swojemu. Także ci mężczyźni powoli dostają takie możliwości. Nasza fundacja uruchomiła w tej chwili taki kurs dla mężczyzn, którzy zgłaszali się do nas w ciągu ostatnich kilku miesięcy z taką inicjatywą, żeby w swoich miejscach, tam gdzie żyją, nie tylko przecież Warszawa jest miejscem, gdzie żyją mężczyźni, no, móc zaproponować swoim znajomym czy też innym mężczyznom poszukującym tego rodzaju przestrzeni do spotkania, no właśnie taką zdolność prowadzenia męskich kręgów. Więc mam wrażenie, że to przez takie pączkowanie się coraz bardziej będzie rozwijało. Znaczy mam pewność właściwie.
Co to znaczy, zastanawia mnie, męskie kręgi? No wiem, że to są takie miejsca, gdzie też kobiety no, nie mają być wpuszczane, bo mają być to męskie kręgi, tak samo jak kobiety mają swoje kręgi kobiece. No ale u nas to tak wiadomo, co się dzieje podczas tych babskich spotkań.
Naprawdę? Ja nie wiem.
Okej. Gadacie o facetach.
Nie, no nie chodzi, że gadamy o facetach. No między innymi gadamy o facetach, gadamy o swoich partnerach, rozmawiamy o nowościach jakichś modowych, chodzimy sobie na zakupy, oglądamy różne rzeczy, idziemy do spa, tam rozmawiamy o nowych zabiegach kosmetycznych i tak dalej. A zastanawiałam mnie to, czym są męskie kręgi, bo do tej pory były takie stereotypy, znaczy ja w ogóle nie lubię bardzo stereotypów, no ale takie stereotypy są, że jak mężczyźni wychodzą razem, to wychodzą się napić albo na kobiety.
To znaczy, to nie są stereotypy, tylko to jest praktyka. Ale taka praktyka, która coraz bardziej nuży wielu mężczyzn, ponieważ uznają to za zbyt płytką formę w ogóle kontaktu z innymi mężczyznami, nie tego potrzebują. No i właśnie te męskie kręgi. Czym są męskie kręgi, czym się tam zajmujemy? Ja pewnej metafory użyję, która chyba najlepiej będzie to opisywała, aczkolwiek nie wejdę w jakieś konkretne tematy, no bo tych tematów jest po prostu mnóstwo. Kręgi, które ja prowadzę, no to mają już w tej chwili 4 lata i to są, no powiedziałbym, core tych kręgów jest niezmienny, czyli więcej połowa mężczyzn, którzy tam zaczęli chodzić te 4 lata temu, cały czas uczęszcza, no i nam się ta formuła nie kończy po prostu. Ale jedna z sytuacji podczas któregoś spotkania naszego męskiego kręgu zainspirowała mnie do tego, odkrycia, którym się podzielę, czym jest właściwie męski krąg w tej chwili. Otóż warto mieć na uwadze to, że współczesny mężczyzna jest osierocony. Jest osierocony przez ojca. I to wychodzi mi zarówno z pracy i psychoterapeutycznej, i warsztatowej, które też od 10 lat prowadzę dla mężczyzn. Naprawdę masa mężczyzn ma albo bardzo negatywne wspomnienia z ojcami, albo nie ma ich wcale, ponieważ jakby ojcowie współczesnych dorosłych mężczyzn, no to tacy trochę emocjonalni emigranci, albo w ogóle emigranci z domów. To oznacza, że jakby statystyczny współczesny mężczyzna dorastał, wychowywał się w świecie kobiet. Nauczycielki, mama, babcia, siostry i tak dalej. Ewentualnie jakiś wujek, dziadek, no ale to też rzadko kiedy byłyby takie kontakty, powiedziałbym przez duże K, gdzie jest jakiś kontakt serce-serce. I okazuje się, że to, co się dzieje w męskim kręgu, jakoś ostatnio to nazwałem, że jest to taka formuła zbiorowego ojca. Czyli przychodzą mężczyźni, którzy mają naprawdę spore deficyty różnego rodzaju. Wiedzy, jak postąpić w sytuacji kryzysowej, na przykład w relacji z kobietą. Niedawno była taka no, przykra sytuacja. Jeden z naszych kolegów przyniósł nam swój dramat życiowy, ponieważ jego 15-letni syn podjął próbę samobójczą. I to są takie momenty, w których człowiek stoi po raz pierwszy niejednokrotnie z tego typu doświadczeniem i nie ma pojęcia, jak ma się zachować, co zrobić. No i teraz jak nas tam jest jakieś 15 facetów w różnym wieku, z bardzo różnym wykształceniem, doświadczeniem życiowym, no my się nad tym zawsze pochylamy. Dzielimy się, jeżeli ktoś z nas miał podobne doświadczenie, gdzieś blisko miał podobne doświadczenie, rozmawiamy o takich rzeczach i sama ta rozmowa, ona daje, ja to nazywam trochę po gestaltowsku, takie doświadczenie korekcyjne. Czyli po pierwsze, taki mężczyzna, który przychodzi z jakąś trudnością, no to nie jest obśmiany, nie słyszy, no stary, nie wiesz, co masz zrobić, poradzisz sobie, weź się napij, tylko jest przyjęty z tym. Przyjęty, ponieważ my się tym przejmujemy po prostu. A z drugiej strony, taki mężczyzna buduje więź, przestaje się czuć samotny i ma coś w rodzaju takich trochę doświadczeń też formatywnych. Więc jest to, tak najprościej rzecz ujmując, taka trochę formuła zbiorowego zastępczego ojca. No i dlatego ona trwa, bo tych wielu mężczyzn, no 4 lata, to jest relatywnie krótki okres w stosunku do kilkunastu lat, które potrzebujesz będąc chłopcem, relacji z ojcem, żeby wyjść z tej relacji no, praktycznie na własnych męskich nogach. Więc mam wrażenie, że ta formuła będzie się bardzo popularyzowała w Polsce, ponieważ jest naprawdę bardzo duży deficyt wśród mężczyzn tego typu doświadczeń.
No ja muszę dopytać o te relacje z ojcami. To znaczy, na czym polega ten deficyt? Co tam nie gra w tej relacji, wiesz, ojciec-syn?
W ubiegłym tygodniu, jutro również, będę prowadził warsztaty, które nazywają się Męskość. I tam jest bardzo dużo na temat relacji z ojcem. Ja zadaję takie pytanie w pewnym momencie tego warsztatu. Co ci dał twój ojciec? Co było dla ciebie ważne? Czego cię nauczył? Co ci pokazał? A czego ci zabrakło? Gdybym miał postawić takie matematyczne znaki, no to jest to zawsze olbrzymi deficyt uwagi, emocji, słowa kocham cię, spędzonego czasu, nauczenia no naprawdę tysiąca różnych rzeczy, które warto byłoby u ojca podejrzeć, choćby od tego, jak być w relacji z dorosłą kobietą, w jaki sposób radzić sobie z kryzysowymi sytuacjami z innymi mężczyznami. Przytulenie jest deficytem. Naprawdę bardzo wielu mężczyzn w ogóle nie ma doświadczenia takiego czułego dotyku z dorosłym mężczyzną. I tu mam na myśli ojca, bo to jest przynajmniej z definicji taki dotyk bezpieczny, taki czuły po prostu. Moim zdaniem to jest naprawdę tego bardzo dużo. Natomiast kiedy pytamy o to, co ci dało, no to słyszę bardzo często przemoc, odrzucenie, krytykę, no albo nieobecność. Można powiedzieć, że taki obraz tego ojca, no już trochę z minionej epoki, to jest taki wielki nieobecny i to jest ta lepsza wersja, a druga gorsza wersja to jest wielki przemocowiec. Więc to tak mniej więcej wygląda. No więc po prostu ci mężczyźni mają bardzo toksyczny wzorzec męskości.
A jeszcze dopytam. W jakim stopniu to, o czym ty mówisz, dotyczy naszego kręgu kulturowego? Na ile jest sprawą pokoleniową? Na ile jest związane, nie wiem, z okresem PRL-u? Albo jeszcze dalej, jak jest na świecie? Czy wiesz, są takie miejsca, gdzie jest inaczej, że te relacje są cieplejsze, właściwsze?
No dobrze, to po kolei. Są takie miejsca, gdzie te relacje są cieplejsze, aczkolwiek nam jest bardzo trudno to ocenić, bo są inne kręgi kulturowe. Jak pojedziemy sobie do kraju muzułmańskiego, jakiegokolwiek, to idąc ulicą zobaczymy w knajpach pełno facetów, którzy siedzą ze sobą, rozmawiają, piją mocną, miętową, słodką herbatę, prowadzają się za ręce po ulicach. Ja nie wiem do końca, jak wygląda nam proces wychowywania chłopców, ale on nie jest delegowany na pojedynczego mężczyznę, tylko na społeczność męską i ci chłopcy w tej społeczności funkcjonują. Podobnie jest w Indiach. W Indiach jest również tak, że mamy bardzo dużą, właściwie tam jest bardzo duża rodzina taka, no nie powiem, że to jest rodzina, słowo mi teraz...
Patchworkowa?
Nie.
Wielopokoleniowa?
Nuklearna.
Nuklearna,
tak. Czyli tak, gdzie jest mama, tata i dzieci, bo tam właściwie, jak podróżowałem po Indiach, mieszkałem w wielu domach z Hindusami, to rzadko kiedy jest tak, że to jest dom podobny do naszego, gdzie jest właśnie, nie wiem, mieszkają cztery czy trzy osoby, to w ogóle nie widziałem czegoś takiego, tylko tam mieszka kilkanaście osób, albo bardzo blisko siebie, albo w jednym takim stadle, więc to wygląda naprawdę inaczej, ale nie potrafię ocenić tego, jak to wygląda w tych przekazach, które my byśmy dzisiaj mogli nazwać z naszej perspektywy, nie wiem, pożądanymi, nietoksycznymi. Inne normy tam funkcjonują, więc nie podejmuje się oceniania
właśnie,
tego.
No właśnie, bo też jak mówisz, że ta wielopokoleniowość, to kiedyś była ta wielopokoleniowość. Tak. Nas to wydawać by się mogło, że właśnie wtedy te tradycyjne takie jakieś bliskość i tak dalej powinny być przekazywane, no bo teraz mamy te rodziny nuklearne.
Ale jednocześnie, jednocześnie, przepraszam tylko jeszcze, bo koniecznie musimy wrócić do tam kolejnych
mam zaparkowane,
punktów, ale że to też chyba zależy od szerokości geograficznej czy długości. Zawsze mi się myli, szczerze mówiąc. Mianowicie, no inaczej to wygląda w Skandynawii. Znaczy rodzina wielopokoleniowa, widzieliśmy to w różnych filmach Bergmana, że owszem, są te wielopokoleniowe rodziny, ale chłodem tam wieje na kilometr. A we Włoszech no, zupełnie inaczej.
Tak, to prawda. Być może to jest trochę związane z temperaturą. Gorąca krew, bo gorący klimat. Mówi się o ocieplającym się klimacie. Może i my będziemy mieli podobnie. To taki trochę żart.
No tak.
Ale wracając do waszego pytania dotyczącego naszego kręgu kulturowego, to pamiętajmy o tym, że my żyjemy jednak w tej, a nie innej szerokości geograficznej, czyli w Polsce. I to jest kraj, no, mówiąc wprost, postkolonialny w tej chwili. To rzadko się na to zwraca uwagę. W historii 200 ostatnich lat my jesteśmy może 60 lat niepodlegli. I to w dwóch ratach, że tak powiem. 20-lecie międzywojenne, no i teraz 30 lat współczesnej Polski. To nawet mniej niż 60-50 lat. A więc patrząc na to, co się działo tu przez ostatnie 200 lat i zwracając uwagę wyłącznie na mężczyzn w tym przypadku, no, którzy jednak tradycyjnie w tych walkach, wojnach no, ginęli w większym stopniu, no bo byli wysyłani na front i tak dalej, to z przestrzeni życia rodzin zniknęła cała masa, naprawdę są miliony mężczyzn, którzy byli w tym wieku, gdzie właściwie stajesz się ojcem i partnerem, 20, 30, 40-latkiem. Okay? To nie koniec. Ci, którzy nie zniknęli, a wrócili, niestety na Ukrainie nas to czeka w najbliższej przyszłości, to wrócili straumatyzowani. Na przykład mój świętej pamięci dziadek, czyli ojciec mojego ojca, przeżył dwa obozy koncentracyjne. Uwierzcie mi, nie ma szans wyjść bez PTSD z tego, przy czym w 1945 roku nikt nie wiedział, co to jest PTSD, a przynajmniej w PRL-u się tym nikt nie zajmował. Nie było terapii, nie było maskulinum, nie było szans na wsparcie. W związku z tym ci mężczyźni bardzo często silnie straumatyzowani uciekali w różnego rodzaju alkohol albo jakieś inne no, zajęcia, powiedzmy, które umożliwiały im, a właściwie ułatwiało im niekontaktowanie się z różnymi emocjami. A jednocześnie byli bardzo surowi dla swoich, nie tylko synów, bo my tu mówimy w takiej linii męskiej, ale pamiętajmy, że ci sami ojcowie mieli też córki. Oczywiście to przyniosło, powiedziałbym, inne rezultaty, ale równie toksyczne. To o tym możemy jeszcze gdzieś sobie porozmawiać. Natomiast te przekazy transgeneracyjne, płynące z ojca na syna, takiej poranionej męskości w Polsce i w tej szerokości geograficznej, one się bardzo silnie odbijają też teraz. Na szczęście współcześni mężczyźni zaczynają się trochę emancypować w takim rozumieniu innym niż emancypacja kobieca. Oni zaczynają właśnie zauważyć, że bycie mężczyzną, przepraszam, to nie jest bycie robotem, który ma być opancerzony, nie mający żadnych emocji, wykonujący tylko zadania, spełniający oczekiwania i tak dalej. Ale zauważyłem, że oni mają też prawo czuć różne rzeczy. I taka rewolucja, mam wrażenie, która ma miejsce ku nowoczesnej męskości, to jest współczesne ojcostwo właśnie. Gdzie ci mężczyźni zaczynają, właściwie nie zaczynają, oni rozumieją, że współczesny ojciec to nie jest pomocnik mamy, tylko to jest równoprawny rodzic, W sensie nawet nie prawa do dziecka, tylko wpływu, wagi jego wpływu na proces wychowywania tego dziecka. Stąd jest taki ruch do odkrywania własnych emocji, do empatii, do tego, żeby budować relacje partnerskie, do komunikowania się. I ci mężczyźni, dzięki temu, że żyjemy w kraju, w którym już jest dostępna psychoterapia, możecie przeczytać mnóstwo książek na tematy związane czy to z inteligencją emocjonalną, z relacjami, z traumami i tak dalej. Oni zaczynają sięgać po to, żeby jakby tą klątwę, tak to nazwę, przekazywaną przez kilkanaście ostatnich pokoleń, no przynajmniej kilka, no trochę przełamać. I to bardzo wyraźnie widać na tych warsztatach, które na przykład prowadzę, kiedy oni naprawdę mają dużo ran, ale oni nie chcą tej rany przenieść dalej, bo mają zdecydowanie wyższą świadomość tego, czym to się kończy, czyli właśnie tą raną, bólem, trudnościami w funkcjonowaniu, ale też mają nareszcie przestrzeń do tego, żeby to zmieniać. I ta przestrzeń jest tworzona przez innych mężczyzn, ponieważ jest to niezwykle istotne z tej perspektywy.
Ale to jest niezwykle ciekawe to, o czym mówisz, tylko zastanawiam się, czy świat się też zmienia, no bo mówisz, że jest taka pewnego rodzaju już rewolucja ze strony mężczyzn, że oni chcą przerwać tę klątwę, te traumy już nie chcą przekazywać kolejnym pokoleniom. Ale czy świat się też zmienia i dostosowują, czy oni chcą dostosować świat do tych zmian? Bo teraz mam wrażenie, my wypuściliśmy już dwa odcinki związane z męskością i jeden z tych odcinków związany z Red Pillem wzbudził ogromne emocje jednej i drugiej strony. I mam wrażenie, że taka polaryzacja totalna następuje. I fajnie, że mamy ciebie tutaj w naszym podcaście, bo mamy taki głos rozsądku, mam wrażenie. Więc będziemy pytać.
To jest w ogóle duży temat. To jest duży temat, ponieważ ten temat jest związany z patriarchatem jako takim. No i tutaj pojawia się pytanie, czy patriarchat to jest samo zło? Czy może jednak ten patriarchat z różnych bardzo powodów miał czy ma dalej jakieś pozytywne aspekty? To, o czym powiedziałem wcześniej, to problemy współczesnych mężczyzn i właściwie nasza rozmowa dotyczy kultury zachodniej w dużej mierze. W innych kulturach nie ośmieliłbym się powiedzieć, że mamy kryzys męskości, a to jest takie zdanie, które często pada. Bardzo często mi to pytanie jest zadawane, czy jest kryzys męskości, na czym polega i tak dalej, i tak dalej.
A zatem, co wtedy odpowiadasz?
Okej, za chwilę odpowiem. A zatem tak próbuję teraz z tych bardzo wielu wątków, bo to nam mogłaby się bardzo długa rozmowa zrobić, jakiś taki warkocz odpowiedzi na twoje pytanie skleić. No więc zaczynając od tego, czy współcześni mężczyźni próbują zmienić świat, czy świat się zmienia w stosunku do nich, to jest bardzo złożone zjawisko. Dlaczego? Gdybyśmy się spotkali tutaj przed wojną na Ukrainie, to bym powiedział, że mężczyźni próbują zmienić świat, że idziemy w kierunku tej łagodności, non-violence communication i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale wojna na Ukrainie trochę wywróciła stolik, ponieważ ona pokazuje, że jeżeli my odpuścilibyśmy właściwie takie etosy męskie, które są oparte na etosie wojownika, no to po prostu się nie obronimy przed tymi, którzy nie wyznają kanonu wartości, który tu w kulturze zachodniej jest promowany. No i pojawia się takie pytanie, czy to jest tak, że my teraz wszyscy gremialni jako mężczyźni odpuścimy sobie pewne cechy związane z patriarchatem, czy może jednak postaramy się wyciągnąć to, co w patriarchacie było dobre, a zakładam, że było dużo dobrych rzeczy, choćby z tego tytułu, że ten kontrakt społeczny trwał naprawdę bardzo długo i był wyznawany przez obie płcie. Bo jedną z podstawowych cech patriarchatu jest odpowiedzialność, a nie władza i przemoc. Oczywiście, jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju patologiczne odmiany patriarchatu, które oczywiście również były, no to na tej kanwie możemy zbudować takie myślenie, że patriarchat to jest samo zło. Ale powiem wam ciekawą rzecz, słuchajcie. A propos kultury i tak dalej. W ubiegłym roku Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego opublikował badania, które były przeprowadzone w 66 krajach. Zaangażowano 100 badaczy i to było, udział w tych badaniach wzięło około 26 czy 29 tysięcy osób. Ten rząd wielkości nie pamiętam teraz. I w tych badaniach padło takie pytanie, takie generalne pytanie, męski czyli jaki? No i tam są bardzo ciekawe odpowiedzi, słuchajcie, wnioski. Mianowicie męski czyli jaki to oznacza centralnie patriarchalne cechy. Sprawczy, silny, umiejący zarabiać pieniądze, dający ochronę i tak dalej. Nic, żadnych czułości, w ogóle nie ma tego. A potem jest jeszcze taka puenta, która naprawdę wywala stolik. Mianowicie ona brzmi mniej więcej tak, że męskość trudno się zdobywa, a bardzo szybko traci. A więc jak sobie popatrzymy teraz na to, co się dzieje w naszej kulturze versus te 66 krajów, no to jest zdecydowanie poza wybiega kulturę zachodnią, no to mam takie wrażenie, że z tym patriarchatem jest tak podwójnie trochę. Z jednej strony mówimy o tym, że on jest passé, niemodny i zły, ale z drugiej strony im większy kryzys, tym silniej wracamy do tych standardowych ról społecznych i tak dalej. I wydaje mi się, że ten, nie mówię teraz o Red Pillach, tylko mówię o tym ruchu ojców, który się właściwie oddolnie wytwarzał. To nie jest jakaś organizacja, która powiedziała, dobra, słuchajcie, to my teraz inaczej, nie? Oni jakby znaleźli sens bycia facetem, bycia mężczyzną właśnie w wychowywaniu dzieci, bo nawet nie w opiece. Opieka jest tylko jakimś etapem w wychowywaniu dzieci. I to jest ciekawe, że ta rola męska, no stricte męską rolą jest ojcostwo, prawda? Ona pozwala im łączyć to, co stare, czyli odpowiedzialność, stanowczość, okej, czy stawianie granic, no właśnie z tym, co nowe, takie trochę asymilowane ze świata kobiet, z wrażliwością, z empatią, z komunikacją. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że właśnie ta rola jest niesamowicie akceptowana społecznie. Innymi słowy, mężczyźni dostali zielone światło na to, żeby płakać, na to, żeby się przytulać, na to, żeby dbać, żeby być wrażliwi, czuli i tak dalej.
Natomiast dobra wiadomość.
No tak, tylko że to jest w tej roli. Natomiast w innych rolach nie do końca tak to wygląda, ale mam wrażenie, że to jest taki klin, który poszerza, no powiedziałbym, współczesne spektrum męskości. I wydaje mi się, że tutaj mężczyznom trzeba pozostawić trochę swobody w tym, jak oni będą siebie definiowali w tym kontekście męskości, ponieważ warto jednak odróżnić mężczyznę od męskości. Mężczyzna to jest jednak, że tak powiem, istota biologiczna, a męskość to jest pewien konstrukt kulturowy, który na dodatek nigdy w historii świata nie był pojedynczą jednostką. Nie było jednej męskości naraz w jednym okresie czasu, tylko równolegle funkcjonowało kilka męskich etosów, czyli używając takiej dużego uproszczenia, takiego przepisu na bycie mężczyzną. Okay? I teraz, a propos kryzysu, o którym mnie, no właściwie sam się zapytałem, ale podjęliście temat, no to znów, jeżeli popatrzymy na kryzys w takim potocznym rozumieniu tego słowa, no to jest taka sytuacja, w której ktoś ma, nazwijmy to problem, na dodatek ten problem jest niemożliwy do rozwiązania przez niego samego, tylko potrzebna jest zewnętrzna interwencja. Taki kryzys to jest na przykład kryzys bezdomności, z którego samemu się prawie nie da wyjść, jest potrzebna jakaś zewnętrzna pomoc i tak dalej, i tak dalej. Jest tych kryzysów sporo. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na kryzys w innym wydaniu, czyli na pewnego rodzaju przemianę, na zmianę, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Ach, sorry, uciekła mi myśl. Jeżeli popatrzymy na ten kryzys jako przeżywanie trudności, to trudno jest mówić o kryzysie męskości. Możemy mówić o kryzysie poszczególnych mężczyzn. I owszem, wielu mężczyzn jako jednostki przeżywa kryzys życiowy związany z trudnością w identyfikowaniu męskości, a wielu nie przeżywa. Wielu ma albo całkowicie wyparty temat, ich to nie interesuje. Funkcjonują sobie, że tak powiem, po swojemu. A wielu sobie poradziło z samodefiniowaniem męskości. W ich środowisku jest wszystko okej. Okay. Ale jest spora grupa, która ma z tym naprawdę duży problem. Ja mam wrażenie, że ta grupa, ona się drastycznie powiększa w młodym pokoleniu. Ale to jest moje wrażenie na razie. Nie umiem tego w żaden sposób poprzeć faktami. Natomiast ten kryzys, o którym powiedziałem, czyli taki trawers męskości ze starego ku nowemu, to rzeczywiście ma miejsce. No bo jak mnie zapytacie, jaki to jest męski mężczyzna, to ja się nie odpowiem wam na poziomie opisu kanonu męskich cnót, czy jakiegoś jedynie funkcjonującego etosu, czy nawet kilku. Ponieważ mam wrażenie, że z jednej strony te etosy no, są w jakiś sposób rozmontowywane, a za chwilę powiem dlaczego, a z drugiej strony nie wytwarzają się do końca nowe. Właśnie to ojcostwo wydaje się być taką próbą stworzenia nowoczesnego etosu współczesnego mężczyzny. Ale to jest tylko w jednej roli zamkniętej.
No właśnie, bo tu mamy cały czas to odniesienie do bycia ojcem, że innym chcemy być ojcem dla naszego syna, córki, niż nasz ojciec był do nas. No ale mi bardziej też interesuje, no, jak nazwa naszego podcastu wskazuje, w związku. Prawda?
A to też związek, tylko to że
też z związek, tylko że
z dziećmi w ogóle.
Ale właśnie, bo ja mam wrażenie, że ten mężczyzna jest teraz, a ja współczuję mężczyznom w tej chwili, że oni, że jesteście strasznie zagubieni.
Że tak jak na co dzień nie współczuję, bo nie zauważyłem.
No, że tak jak rozbadaliśmy, że były kiedyś jakieś takie wzorce męskości, to, co mówisz, że był jakiś tam etos, że kiedyś wiadomo było, że mężczyzna ma być silny, ma być sprawczy, ma być odpowiedzialny, ma dbać o ten dobrostan domowego ogniska i tak dalej. A teraz mężczyzna, no sam powiedziałeś, że nie bardzo wiadomo, jaki to jest męski mężczyzna. I że mężczyzna jest teraz jak taka plastelina, która się ulepia w zależności od tego, z jaką kobietą jest. Że jedna kobieta będzie zgrywać nieporadną istotkę, która nic nie wie o tym świecie i mężczyzna musi przejąć odpowiedzialność na ten związek, a w związku a druga za chwilę będzie typową feministką i ten mężczyzna będzie musiał się o 180 stopni zmienić. Prawda?
Więc... Może to być trudne.
I to może być strasznie trudne.
Ale co może być trudne, żeby ulepić tego mężczyznę?
Nie, dla niego to może być trudne, no bo kobiety nie zwracają w tej chwili uwagi na to, jakie są.
A jakie są zdolności adaptacyjne mężczyzny i takiego... Taka no, elastyczność. Znaczy, że w zależności od tego, z jaką kobietą się wiąże... No to jest taki albo inny.
No powiedzenie męski, mężczyzna zaczyna być pejoratywne, bo ten męski kojarzy się z taką stereotypową, macho. Toksyczną męskością, tak?
I to
w tej chwili nie jest dobrze widziane. A kobieca kobieta to jak najbardziej, prawda? Albo powiedzenie no, jesteś...
Też do końca nie wiadomo, to, co znaczy kobieca kobieta.
No tak, to jest dobre pytanie.
No prawda?
No jasne. No wiesz, jak jesteś prezeską w... dużej firmie i tam zarządzasz całą masą facetów na przykład. Jesteś stanowcza, to jesteś kobieca czy nie?
No ale zobaczcie, na przykład powiedzenie kobiecie, że podjęłaś męską decyzję jest super. A facetowi powiedzenie, ojej, jak baba się zachowujesz, prawda?
Podjęłaś damską decyzję.
Nie bądź baba, tak.
Dobra. No i to jest właśnie pewien problem. Ten problem polega na tym, że lata, a właściwie to już setki lat, bo można generalnie emancypacji kobiet w jakiś taki sposób w miarę historycznie zarysowany, to chyba mówić od początku rewolucji francuskiej. Mm-hmm. Ale na naszym gruncie niech to będzie ostatnie 100 lat, bo 100 lat temu polskie kobiety dostały prawa wyborcze. No już to tam trochę więcej, ze 103 lata w tej chwili. No więc patrząc tylko na te nasze tutaj 100 lat, ta emancypacja kobiet w dużej mierze poszła też w kierunku takim, że z tego etosu kobiecości, tradycyjnego etosu, no bo kobiety też mają swoje etosy, one zaczęły dołączać do tych swoich etosów, do tych swoich przepisów na bycie kobietą to, co męskie. Oczywiście to nie odbywało się tylko na takiej zasadzie, że usiadły sobie dziewczyny przy kotle ze smołą, w Halloween zaczęły tam gotować, że dobra, co jest takiego fajnego w męskości, a to dobra, bierzemy, nie? Oczywiście proces był bardzo złożony i był ściśle skorelowany ze zmianami społecznymi, które wtedy miały miejsce. Jeszcze raz przypominam, że mieliśmy tutaj, w tej części świata, naprawdę hekatombę. Kobiety na traktory, PRL-owskie hasło, jak myślicie, z jakiego powodu w ogóle powstało?
Brakowało mężczyzn.
No proste, prawda? Oczywiście można to ładnie ubrać, tak, wspieramy kobiety i tak dalej, ale rzeczywiście kobiety bez tych haseł i tak musiały wejść w domeny, które wcześniej były zarezerwowane dla mężczyzn, ponieważ po prostu tych mężczyzn nie było, a trzeba było sobie jakoś w życiu radzić. A więc naturalnie jakby, nie jest dobre słowo, że naturalnie w tych warunkach, ale siłą rzeczy, kobiety po prostu podejmowały męskie aktywności. Musiały wykształcać, a właściwie nie wykształcać, tylko pozwalać sobie na męskie cechy, na ich eksponowanie, na to, żeby ich nie wycofywać. Natomiast ta emancypacja dzisiaj kobiet doprowadziła do tego, że to, co męskie, jest absolutnie możliwe do absorbowania przez to, co kobiece. Także jeżeli jesteś kobietą i postanowisz chodzić w spodniach, to jest git. No nie? Właściwie to normalna sprawa. Natomiast Maciek jakby się ubrał w spódniczkę, chyba że byłbyś kotem,
no tak,
to może by przeszło. Ale wyobrażam sobie, jak idziemy tutaj tą ulicą, Maciek w spódnicy, no byłby to by było takie interesujące dla wielu, zdjęcie. Prawda?
Ale zobaczcie, coraz częściej się pojawiają. Przykład. Na przykład Brad Pitt też był ostatnio w spódniczce na jakimś evencie. Znany też polski reżyser. Chyba Bartek Prokopowicz, o ile się nie mylę, też któregoś razu pojawił się w spódnicy.
Jasne. Tylko ja oczywiście tą spódniczkę to wiecie, w taki super banalny sposób przedstawiam jako trudność w absorbowaniu przez współczesną męskość właśnie. Tego, co kobiece. I tu właśnie cały czas mamy ten problem. Bo z jednej strony do mężczyzn się komunikuje. Wiecie co? Wasza słabość jest okej. Okay. Bądźcie wrażliwi. Płaczcie. Mówcie, że sobie nie radzicie. Okej. Okay. Ale z drugiej strony... Jest cały czas oczekiwanie, że jak mleko się wyleje, to stary, podejmij decyzję, rób, działaj, zrób coś z tym. I taki mężczyzna jest naprawdę rozregulowany, naprawdę jest rozregulowany. I teraz powiedziałeś taką no, znakomitą myśl, mówiąc o tej plastelinie. Mam nadzieję, że nas tutaj nie podpalą nam tego kanału za to, jak nazwiemy taką
już tyle
męskość plastelinową. Ja myślę, że kłopot współczesnych mężczyzn w dużej mierze polega na tym, że oni próbują budować swoje poczucie męskiej tożsamości w oparciu o oczekiwania kobiet. To jest naturalne, że jeżeli ja się rodzę jako mały chłopiec, trafiam najpierw pod skrzydła matki. Potem w żłobku spotykam kobiety. W przedszkolu kobiety, w szkole kobiety. Na dobrą sprawę, przy tych wycofanych ojcach, o których już wspomniałem.
I dziadkach myślę, bo babcie też na ogół są bardziej aktywne.
No dziadek to wiadomo, na rybach jest albo nie żyje. W każdym razie, jak miałem szczęście, to takiego formatywnego mężczyznę, takiego wyraźnego faceta, to spotykałem na studiach. No, ale też było trochę po zawodach, można powiedzieć. No nie? Więc generalnie przez te kilkanaście lat życia nauczyłem się tego, że jeżeli ja chcę być akceptowany, to muszę szukać tego zaspokojenia tej potrzeby u kobiet, ale też się nauczyłem, że tam jest pewien kłopot. I ten kłopot jest tytułem jednej z moich książek. Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Czyli te kobiety nie wiadomo do końca czego chcą, bo chcą wszystkiego i często sprzecznego. I taki mężczyzna, który podejmie próbę wyrabiania się w tych oczekiwaniach, prawie na pewno skończy z frustracją, bo się nie wyrobi. I te nasze męskie kręgi, one w pewnym sensie zastępują to, co kiedyś było niezwykle ważne w dorastaniu chłopca, zanim się w ogóle spotkał z kobietą dorosłą, czyli to były takie przygotowanie do rytuału przejścia w męskości, gdzie młody chłopiec od innych mężczyzn właściwie uczył się, co to właściwie znaczy być mężczyzną, jak się tą męskość realizuje, jak sobie radzić z różnymi rzeczami, jak uzyskiwać wsparcie u mężczyzn. Taki mit panuje z wiadomych powodów, bo już o tych rozmawialiśmy, że mężczyzna to jest właściwie taki samotnik. To jest taki ktoś, kto musi sobie sam ze wszystkim radzić, on nie będzie chlipał, nie będzie prosił nikogo o pomoc, tak? Ja sam. No ale to jest mit. Ja zadaję czasami osobom, które idą w tą stronę, takie proste pytanie. Czy w pojedynkę się udało upolować mamuta? Albo obronić wioskę? No okazuje się, że raczej nie. Trzeba było funkcjonować w męskiej społeczności. I ta męska społeczność, ona nie była oparta na rywalizacji, tylko na współpracy. I tego bardzo dzisiaj współczesnym mężczyznom brakuje. Plus takie przekonania, niestety stereotypowe, że mężczyzna mężczyźnie wrogiem. W takim sensie, że okej, będziemy się tu porównywać. Nie? Kto ma czegoś więcej albo mniej, kto jest w czymś lepszy albo gorszy. I to blokuje możliwość otwarcia się na innego mężczyznę. A tęsknota w środku, uwierzcie mi, jest bardzo duża.
A czy ty myślisz, że sporty zespołowe nie pokazują tutaj jakichś wzorców mężczyzn? Znaczy właśnie to, że gramy do jednej bramki, że musimy być zgranym zespołem. Że wiesz, są te wszystkie rytuały tam przedmeczowe, że tam się obściskujemy i coś razem śpiewamy, krzyczymy. To nie działa w ten sposób.
Nie, no działa, tylko że ja sam przez wiele lat w życiu grałem w hokeja na lodzie, więc jak najbardziej tam jest absolutnie współpraca potrzebna, bo solo player, no to tam nie wygra meczu, nie ma opcji. No może się czasem zdarzy, że strzeli jakąś bramkę, ale to nie. Natomiast ja mam jedno pytanie do was. Jak wielu chłopców uprawia sporty zespołowe? No właśnie.
Ale tam jest też jakieś działanie, prawda? Bo oczywiście, my kobiety potrafimy rozmawiać ze sobą przez telefon przez 2 godziny o niczym tak naprawdę. Wiesz o czym mówię, że po prostu byle ze sobą pobyć, poplotkować, trochę coś tam obejrzeć sobie, jakiś film, czegoś się napić, tutaj znowu poplotkować. Tak naprawdę przez cały wieczór mija na niczym, a mężczyzna, no żeby pobyć razem, no to musi coś się wydarzyć. Prawda?
Ale zobacz, to też jest takie trochę polskie, znaczy w jakim stopniu, ciekaw jestem twojego zdania, już trochę o tym mówiliśmy. Byliśmy niedawno w Hiszpanii i tak sobie chodziliśmy uliczkami, gdzieś tam w Maladze, jeszcze gdzieś tam. I patrzyliśmy, kto tam siedzi w tych kawiarenkach, w tych restauracjach, wiesz, na zewnątrz. I tam było dużo mężczyzn, takich w wieku już zaawansowanym, którzy sobie siedzą, gadają. Przy tam trochę tak, jak ty mówiłeś o tych muzułmanach. Tam przy kawce, herbatce, może przy piwku. I to jest bardzo powszechne. U nas? Znaczy być może w Warszawie, czy w dużych miastach to się trochę zmienia, że ludzie wychodzą i tak dalej, ale tak w ogóle to nie jest takie oczywiste.
Znaczy wiecie, że ja się wychowałem na Górnym Śląsku. I tam jest kultura picia piwa. Nie chodzi o picie piwa na zasadzie takiej, że idziemy, jak to się po śląsku mówi, do szynku po to, żeby zaliczyć glebę kompletną. Tylko do szynku się idzie po to, żeby właśnie usiąść i pogadać. I taka tradycyjna kultura śląska na przykład adresuje taki rodzaj spotykania się mężczyzn, no tylko przy piwie. Od razu mówię.
Ale są i tacy politycy, którzy to próbują.
No coś słyszałem na ten temat właśnie. Niektóremu się chyba nie udało ostatnio jakoś biznesu obronić.
Za bardzo.
Anyway, chodzi o to, że to są formy współcześnie w Polsce, które wymagają od mężczyzn bardzo często pretekstu. a nie samego spotkania. Czyli idziemy na piwo, a nie pogadać. Okay? Idziemy pograć, a nie się spotkać.
No właśnie, no bo my się dalej, musimy, jak ja dzwonię do koleżanki, no musimy się w końcu spotkać. Mm-hmm.
Kiedyś się tak mówiło, że się dziewczyny czy kobiety umawiają na pogaduchy, nawet było takie określenie, prawda? Jakieś, że takie, ale to właśnie było takie babskie. Faceci się na pogaduchy nie umawiali.
Nie, no i właśnie tutaj przechodzimy na znowu do tego, co powiedziałam na samym początku, że napić się i popodrywać, że będziemy w męskim gronie, aha, czyli w męskim, gdzie nie będzie kobiet, aha, waszych kobiet, ale będą może inne kobiety, prawda? Tak.
No, może i tak, natomiast rzeczywiście masz rację, że bliskość z mężczyznami buduje się poprzez wspólne robienie rzeczy, poprzez wspólne działanie. I tu znowu mamy ten sam problem. Jeżeli ja byłem wychowywany przez kobiety, to gdzie ja się miałem nauczyć wspólnego działania z innymi mężczyznami? No chyba, że miałem to szczęście, że trafiłem do drużyny sportowej, może do harcerstwa,
właśnie.
No ale właściwie to tyle.
No wojsko jeszcze, nie?
No to tak.
No ale to specyficzne.
No ale zauważam, sytuacja. Że w tej chwili, szczególnie u młodych mężczyzn, byłem w zeszłym tygodniu na ciekawej dosyć konferencji prezentującej wyniki badań na temat polskich mężczyzn. 18-21 mężczyźni. No okazuje się, że honor i ojczyzna to są dwie z trzech najważniejszych dla nich wartości. No i deklaratywnie przynajmniej obrona ojczyzny jak najbardziej wchodzi w grę i widać wśród nich coraz większe zainteresowanie szeroko pojętymi militariami. No, nie wiem, czy chodzi o wojsko stricte, ale o takie podejście, jak, w jakiś sposób zmilitaryzowane.
Ale czy to było środowisko jakoś tam zdefiniowane politycznie?
Szeroko.
Czy szeroko?
Tak, tak.
Szeroko. Ciekawe. Ale to wynika pewnie z tej sytuacji napiętej międzynarodowej.
Na pewno też. Na pewno też, ale słuchajcie, jak popatrzycie sobie na to, co w ogóle się dzieje w obszarze tego deklaratywnego przynajmniej wybierania określonych partii politycznych, które światopogląd mają określony, tak to nazwę, no to od wielu miesięcy właściwie mówiło się o tym, że jedna z tych partii jest jakoś szczególnie atrakcyjna dla młodych mężczyzn, tak. Prawda? Ja mam wrażenie, że nie o partię chodziło, zresztą wybory jakby trochę to udowodniły, tylko chodziło o coś trochę innego. Jeżeli my mamy w tej chwili męskość rozproszoną, jak mówi dr Boni, czyli taką nieostrą, taką nie wiadomo jaką, to jest taka męskość, która właściwie jest, która jest niewyraźna. A skoro jest niewyraźna, a ode mnie oczekuje się tego, że jakimś mężczyzną ma być, szczególnie w relacji z kobietą lub kobietami, no to w oparciu o co ja mam się definiować? Pokolenie wcześniej, nie ci najmłodsi mężczyźni, tylko trochę wcześniej, no oni są trochę, to są tacy mężczyźni, którzy eksperymentowali z tą męskością i powiedzmy średnio im wyszło. I teraz ci młodsi na to patrzą, mówią, kurczę, no to ja mam być taki rozmazany jak flamaster, ja mam być w takiej pogardzie, bo niestety to się trochę zmieniło w ciągu ostatnich lat, ale jak ja jeszcze startowałem w pracy z mężczyznami, to taki przekaz w kolorowych czasopismach dla kobiet szczególnie, to był taki, że mężczyźni są do niczego niepotrzebni, że to w ogóle jakaś patologia jest, że w ogóle męskość to jest problem i tak dalej, i tak dalej. No nie chcesz tego słyszeć, jak jesteś młodym chłopakiem, że urodziłeś się generalnie z deficytem, który jest nieuleczalny. Tak? I właściwie nie wiadomo, po co jesteś. Potem się incel z ciebie zrobi. Generalnie no, szydera na maksa. No i ja mam takie wrażenie, że to, co oferuje tradycyjny model męskości, ma olbrzymią zaletę dla tych młodych chłopców. On odpowiada konkretnie na pytanie. Jaki to jest męski mężczyzna? A w związku z tym można powiedzieć, że on nie musi teraz eksperymentować. On może po to sięgnąć i powiedzieć, ale o co ci chodzi? To ty eksperymentowałaś przez ostatnie 20-30 lat. Takie cechy męskie funkcjonują od kilkunastu tysięcy lat przynajmniej. Okay? I to może być dla nich w tym wydaniu również atrakcyjne. Jak połączymy to ogólne zamieszanie na świecie, które niestety się rozwija, geopolityczne, no plus jednak zimny prysznic w postaci tego, że jak się robi bieda, no to mężczyźni z Ukrainy jednak nie mogą wyjeżdżać. No to po prostu poszukiwanie takich jasnych odpowiedzi wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjne.
To jest bardzo ciekawe, co się wydarzy w tym pokoleniu 20-latków, bo u nas w naszym pokoleniu no to jest ten zgrzyt i mężczyźni troszkę się dopasowali do kobiet, mam wrażenie, a w pokoleniu tych 20-latków mówi, że mężczyźni wracają do tych konserwatywnych poglądów, do tego...
To znaczy jakaś tam ich
jakaś
część,
tam
tak?
część, a kobiety jednak przechwyciły to, co 30-40-latki głosiły.
I czytałem niedawno, niestety nie pamiętam w tej chwili jakichś konkretnych danych, no sorry, po prostu w tym wieku się już nie wszystko pamięta, że rozwija się taki trend wśród młodych kobiet z kolei, który przypomina taką formę funkcjonowania kobiet amerykańskich w latach 50., czyli takich housewife. Kobiet, które, młodych kobiet, mhm. które one mają świadomość, że mają wybór, mhm. że to nie jest tak, że im ktoś coś zabiera, tylko one wolą wybrać taką ścieżkę, niż ścieżkę, nie wiem, ścigania się w korporacjach i tak dalej, i tak dalej. Nie mam pojęcia, jak to się będzie rozwijało. No, niedawno mi w ręce taki artykuł wpadł, nawet nie wiem, czy poparty jakimiś sensownymi badaniami, ale ja mam wrażenie, że ta męskość i kobiecość w najbliższych dziesięcioleciach będzie się układała ze sobą, bo no teraz jest rozłożona. Te relacje, te związki są bardzo często nacechowane jakimiś nierealistycznymi oczekiwaniami, gdzieś niewypowiedzianą złością. No bardzo tu jest dużo wojny płci niestety.
Ale wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo ja nie rozumiem, ja nie nadążam. Jak my możemy w ogóle generalizować, skoro mamy przecież no, szerokie spektrum w społeczeństwie, nie tylko pokoleniowe, ale środowiskowe, geograficzne, no, że ci młodzi mężczyźni z wielkich miast myślę, że mają inne podejście do rzeczywistości, do różnych spraw niż w małych miejscowościach, w miastach czy wsiach i tak dalej, i tak dalej. No długo by mówić. Już nie mówię o kwestiach politycznych, prawda? Bo wspomnieliśmy o tym zamiłowaniu do pewnej partii politycznej. Ale z drugiej strony mówi się o tym, że tam młodzi wygrali wybory dla opozycji, tak? Mhm. Czyli to młodzi i to młodzi. No, strasznie trudno chyba.
Ja słyszałem, że młode kobiety wygrały dla opozycji, mhm. ale jestem przekonany, że nie tylko kobiety poszły głosować na opozycji. Masz rację, kiedy mówisz, że trudno generalizować. Kłopot jest taki, że męskość jako konstrukt społeczny jest próbą generalizacji właśnie. Mhm. I dlatego ona, no właśnie, ten konstrukt, o czym już powiedziałem, nigdy nie istniał pojedynczy, tylko równolegle było ich kilka. Mhm. Bo warto jest odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle jest ten konstrukt społeczny? Po co w ogóle coś takiego jak etos kobiecości czy męskości? To nie jest tak, że usiadło sobie znowu czterech dziadków przy swoim kotle i wpadli na pomysł, że męskość to będzie taka. Tylko jak przyjrzymy się temu, w jakich czasach te etosy męskości i kobiecości współistniały ze sobą, to odkryjemy, że one istniały w bardzo specyficznych warunkach. Mianowicie w relatywnie niewielkich społecznościach, na dodatek w czasach, w których jak się urodziłeś w określonym miejscu drabiny społecznej, to prawdopodobnie, bardzo prawdopodobnie umierałeś również w tym samym miejscu, ponieważ tempo zmian społecznych, politycznych, ekonomicznych było praktycznie zerowe. Jak przechodziłeś rytuał przejścia właśnie, stawałeś się mężczyzną, dostawałeś miecz po swoim dziadku i on się nadal nadawał do walki. No dzisiaj, sprzed 10 lat czołg już nie jest tym czołgiem, który dzisiaj jest wyprodukowany i ma walczyć. To jest tak, że średnia życia w tamtych czasach wynosiła powiedzmy 30-40 lat. Średnio. Proces wychowania młodego człowieka w tamtych czasach to było kilkanaście lat. 14-16 w tym czasie ludzie zawierali małżeństwa, jak pamiętamy. No i drugie tyle miał do przeżycia. Dzisiaj jest tak, że czas życia przeciętnego człowieka to jest około 80 lat. Wszyscy tutaj siedzimy i pamiętamy, jak wyglądało życie 30 lat temu, 10 lat temu, jak wyglądało 4 lata temu i o czym dzisiaj się rozmawia, widać sztuczna inteligencja, co za chwilę nam zafunduje jeszcze kolejne zmiany. Czyli mamy długi okres życia i nadal kilkunastoletni okres formowania osobowości. No i teraz jak my to zamkniemy w sztywną ramę, na przykład etosu wojownika, a będziemy mieli 40 lat pokoju, to po co nam ci wojownicy? Okej? Okay? To jak taki wojownik ma funkcjonować? Ma chodzić po ulicy, nie wiem, szukać rozrywki w postaci napadania na kogoś? Po prostu to jest dysfunkcyjne społecznie w tej chwili.
No dobra, ale jeżeli ktoś na przykład obraża twoją kobietę, to jeżeli komuś dasz w ryj, po
no prostu, tak, możesz mu dać w ryj, ale to nie oznacza, że musisz mieć, wiesz, dwuletnie przeszkolenie wojskowe.
No nie, ale chodzi mi o to, czy to jest męskie, czy to jest niemęskie, czy nie, nie wiem, no lepiej porozmawiać, no bo teraz to jest wszystko takie dyskusyjne.
Wiesz co, jak rozmawiam z chłopakami, którzy naprawdę potrafią dobrze dać w ryj, znam takich osobiście, razem prowadzimy różne ciekawe zajęcia dla mężczyzn, to nie wszyscy mówią wprost, że najlepszą techniką dawania w ryj jest odwrócić się i odejść. Dopiero jak już nie ma innego wyjścia. No to wtedy dopiero jakby musisz zareagować. Ale to jest ostateczność. Zwykle w ryj dają ci, którzy, powiedziałbym, mają pewną trudność w sobie, która jest oparta na jakimś obniżonym poczuciu własnej wartości i tak dalej, kompensują sobie trochę w ten sposób. Ale rzeczywiście to bronienie kobiety, dzieci, siebie samego w dalszym ciągu jest istotną kompetencją, ale nie tylko mężczyzny. No kobieta też fajnie, jakby się umiała sama obronić, bo nie zawsze przecież chodzi z tym mężczyzną. No jesteśmy krajem arabskim, gdzie nie możesz wyjść z domu bez opieki, prawda, Maćka czy kogokolwiek innego. Więc zauważ, że ta kompetencja już nie jest stricte męska, okay? Ale oczekiwanie, że Dawry raczej będzie męskie. Nie? Jak idziesz z Maćkiem, ktoś się tam zaczepi, no to zwolnisz Maćka i powiesz, nie, to poczekaj Maćka, ja ci pokażę, no nie? Trzymaj kota i patrz. Nie?
Tak jako ostateczność, naprawdę, jako ostateczność. Raczej mi powiedział, to chodź kochanie, pójdziemy.
No. No właśnie.
A czego mężczyzna oczekuje teraz od związku, od relacji, od partnerki?
To zależy, jaki mężczyzna. To była generalizacja, ten wybrę.
A z jakimi problemami najczęściej do ciebie przychodzą mężczyźni?
To zależy, w jakim wieku są, na jakim etapie życia, może bardziej niż wieku.
To jak powinnam zadać to pytanie, żebyś mógł mi na nie odpowiedzieć?
Na co narzekają mężczyźni, jeżeli chodzi o związki? Myślę, że zmieniła się jedna rzecz, bo jeszcze kilkanaście lat temu bym powiedział, że narzekają na brak seksu. I teraz też narzekają, ale znacznie rzadziej. W sensie nie jest to aż tak istotna... Istotny deficyt w związkach. Pierwszą potrzebą relacyjną, którą mężczyźni wprost wyrażają na naszych spotkaniach męskich, jest potrzeba akceptacji. No i teraz zobaczcie. Narracja na temat mężczyzn jest bardzo krytyczna. Bardzo krytyczna. Gdzie sobie nie posłuchacie, to słyszycie, że on za mało czegoś robi, za dużo czegoś robi, nie tak robi. I jest bardzo dużo krytyki ze strony świata kobiecego w stosunku do mężczyzn. No i to właśnie powoduje, że ci mężczyźni, próbując zrealizować różnego rodzaju potrzeby, często też nie wprost wyrażone, umówmy się, no czują się jak przegrywy, mówiąc wprost. Tak? Czują się sfrustrowani, czują się zbędni, zniechęceni, a mają naprawdę bardzo prostą potrzebę. Można by ją opisać w taki prosty sposób. Podchodzą do kobiety, swojej kobiety i mówią, słuchaj, zobacz mnie. Okej, zobacz, ja taki jestem. Nie? I to jest właściwie jedna z podstawowych potrzeb, której bardzo wielu mężczyzn się nie dostaje. To się też powoli zmienia, ponieważ i kobiety odkrywają, no, że mężczyźni to też ludzie, mówiąc wprost, i mają różnego rodzaju swoje potrzeby wrażliwości. I to jest jakby jedna platforma, która generuje właśnie różnego rodzaju deficyty i problemy. O drugiej powiedziałem, to jest seks, tak samo, ale jest jeszcze... Są jeszcze inne. To jest na przykład podział zadań w domu. Nie mam na myśli tylko sprzątania i gotowania, ale na przykład dla bardzo wielu mężczyzn współcześnie jednym z najbardziej zawstydzających elementów funkcjonowania w relacji jest powiedzenie wprost swojej partnerce, słuchaj, ja nie chcę brać odpowiedzialności materialnej za ciebie. To jest naprawdę niesamowicie trudne dla tych mężczyzn. Jest tak, jakby sobie coś mieli odebrać w tym momencie. Więc jest krótko mówiąc, jest bardzo zaburzona komunikacja między kobietami i mężczyznami. Kobiety mają dużo większą łatwość w wyrażaniu wprost pewnych opinii, potrzeb, oczekiwań. Mężczyźni mają z tym o wiele większy kłopot, ponieważ cały czas wisi nad nimi taki miecz, który nazywa się jesteś niemęski. Okay? I ten miecz może być wymierzony w twoje serce w każdym momencie. Na przykład, kiedy, nie wiem, postawisz granicę swojemu 5-letniemu synowi, który czegoś nie chce robić, na przykład myć zębów, to możesz usłyszeć, jesteś agresywny. Okej? No i teraz co mam z tym zrobić? Mam odpuścić tą granicę temu synowi? Mam tłumaczyć mojej partnerce, co to jest agresja? Czy co mam zrobić? No to się wycofam najprawdopodobniej z tego, bo skoro mam mieć konflikt z moją partnerką, a te badania też są bardzo ciekawe z tego tytułu, te badania, na które się powołałem, wyniesione z konferencji z zeszłego tygodnia. Tam jest jedno badanie, które naprawdę robi bardzo duże wrażenie na mnie. Mianowicie jest takie pytanie, gdzie jest twoje źródło siły? Okay? Wyobraźcie sobie, że 58% mężczyzn swoje źródło siły lokuje w relacjach z partnerką. 40 par, o ile pamiętam, z matką. Potem 20 parę z siostrą. A więc współczesny mężczyzna w Polsce, kiedy wchodzi w relację z kobietą, to ta kobieta jest dla niego lustrem. Jej reakcje mówią mu o to, kim jest, jak się czuje, czego chce albo czego nie chce. Jest taki dowcip, który nieraz przywołuję, o Jasiu, którego mama woła z balkonu, żeby z podwórka do domu wrócił. Jego tam woła: Jasiu, Jasiu, chodź do domu, chodź do domu. Jasiu podbiega, spocony, piłka tam. Ten mówi: co tam, mamo, co, jestem głodny? Nie, Jasiu, śpiący. Więc trochę to tak wygląda, że współcześni mężczyźni naprawdę są bardzo zależni od opinii, od nastroju swoich partnerek. I to właśnie powoduje, że ta potrzeba, o której powiedziałem, akceptacja, to jest taka sytuacja, w której idziesz do swojej kobiety i czujesz się bezpiecznie. Czujesz się, że jesteś okej, że jesteś przyjęty. Jasne, ona może mieć swoje oczekiwania i tak dalej, ale to nie mówi o tobie nic złego, jeżeli ty tych wszystkich oczekiwań nie spełnisz. Więc to jest taka duży kłopot. Kolejny obszar, no to jest właśnie obszar opieki nad dziećmi. Mhm. Czyli nazwijmy to różnych światopoglądów czy stylów opiekowania się dzieckiem. A ja się albo za ciepło brałeś, albo za cienko. Mhm. Albo z Jasiem się bawisz w sposób agresywny, albo za mało go tutaj pobudzasz. I tak dalej, i tak dalej. To na szczęście zaczyna być coraz częściej konsultowane z innymi ojcami. No i ojcowie zaczynają czuć, że są równie kompetentni, więc to też się powoli zmienia, ale jest dużo konfliktów. No bo w dalszym ciągu jest tak, że szczególnie w Polsce mit matki Polki, która nawet w reklamie niedawno gdzieś widziałem, jest reklama w telewizorze i tam opowiada jakaś kobieta: ja jako matka wiem najlepiej. No to jest stereotyp właśnie, który jest cały czas podtrzymywany społecznie. Okej. I ci mężczyźni, chcąc być tymi aktywnymi ojcami, nie wszyscy, coraz częściej na szczęście kobiety odpuszczają, mówią: okej, słuchajcie, to jest wasz biznes, tylko tak, żebyśmy się w szpitalu nie musieli spotkać. Ale w dalszym ciągu jednak w dużej mierze to ojcostwo musi się przebić przez ten mit nieomylnej matki, która wie najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo, naprawdę.
Strasznie skomplikowane
to jest, a tak naprawdę wystarczyłaby rozmowa.
No i komunikacja w związku, to jest, powiem wam, hardcore kompletny.
A nie, hardcore widzisz... w sensie, że z tym słabo jest.
No, bardzo słabo. Bardzo słabo. No słuchajcie, jeżeli chodzi o komunikację, no to spotykają się dwie istoty. Jedna to kobieta, druga istota to mężczyzna. I ta kobieta, trochę pojadę statystycznie, ona naprawdę potrafi ci powiedzieć, co czuje w danym momencie. Potrafi ci powiedzieć, czego potrzebuje w danym momencie. Słuchajcie, ja pracuję z mężczyznami od 10 lat w fundacji, 13 lat w terapii. I uwierzcie mi, że wielu z nich naprawdę nie kuma, o co chodzi z emocjami. Dam wam taki przykład z jednego z warsztatów. Nazywa się Emocje zresztą dla mężczyzn. Jeden z uczestników przyszedł na ten warsztat, siedzimy sobie w takim kręgu, rundka, zaczynamy w ogóle, co cię skłoniło, żeby tu przyjść? No jeden z tych mężczyzn mówi coś takiego: a wiecie co, siedziałem sobie z moją żoną, mamy nastoletnie dzieci, rozmawiamy o różnego rodzaju sytuacjach, które się dzieją i ona w pewnym momencie zadaje mi pytanie, mówi: Andrzej, a co ty czujesz? No to Andrzej robi tak: nic. No i mówi: drugiego dnia na lodówce zobaczyłem rozetę emocji, no nie? Oczywiście to jest jakiś skrajny trochę przypadek, aha, ale naprawdę uwierzcie mi, że moja praca z mężczyznami polega na tym, że oni naprawdę są nieodzwierciedleni. Albo w ogóle są odcięci od emocji, czyli naprawdę nie łapią kontaktu z ciałem, bo emocje są reakcjami ciała. Mhm. Rzadko kto o tym
ale ty
myśli.
Mi na początku powiedziałeś, że chciałem się ucieszyć, ale mi nie wyszło, prawda? Że oczywiście żartem to było powiedziane.
Może byłem też trochę przestraszony, wiedziałem, co mnie tu spotka.
Ale czy co, faceci nie potrafią się smucić, cieszyć?
No smucić faceci? Potrafią, przecież chłopaki nie płaczą. No właśnie. Smucenie się, oczywiście, że potrafią się smucić, ale też mam takie
doświadczenia. Ale nie dlatego, że Polska nie strzeliła gola,
to,
tylko...
Powody są, znaczy tu akurat pretekst jest taki bardzo bezpieczny, nie? No tak popłakać się to jest nawet, bym powiedział, honorowo, patriotycznie, ale zesmucić się z innych powodów, to oznacza bardzo często dla mężczyzn uciec do kąta i tam się wypłakać, ale to i tak stanowi niewielki odsetek mężczyzn, ponieważ wielu mężczyzn, nawet w zeszłym tygodniu, na tych warsztatach ja słyszałem takie zdania, że ktoś nie płakał 30-40 lat. Wyobraźcie to sobie?
Ja sobie wyobrażam, ja nie pamiętam, kiedy ja płakałem.
No, a po drodze były grube tematy. Uh-huh. Umarł ktoś bliski, uh-huh, coś się naprawdę nie ma szans.
Ale dlaczego? No. Dlaczego?
No właśnie, dlaczego? Dlaczego jest tak, że kobiety płaczą bez żadnego problemu dosyć często? No to już zależy, ale coś
nie, no nie chodzi, że bez żadnego problemu, nie, nie, ale, no, wiesz, ale nie chodzi, że się pokłóciliśmy, dziennym, czy coś no. takiego, tylko na przykład właśnie, czy śmierć, czy jakieś rozstanie, czy no jakieś tak. traumatyczne, zawodowe sytuacje, no to po prostu generuje w tobie ten filtr łzowy, no automatycznie, że zaczynają ci te łzy do oczu napływać, a mężczyźni one napływają i oni walczą z nimi, czy one po prostu te łzy nie napływają?
Nie, się zatrzymują.
Wiem, kiedy się wzruszyłem. Na Shreku ostatnio się wzruszyłem. Na filmach się potrafię wzruszyć.
Tylko wzruszyć, a smucić to są trochę inne
historie. Ale co, zatrzymują się tutaj te łzy, że nie wypada? Czy znaczy, kurczę, ogarnij się?
Jak zapytasz tego mężczyzny, co właśnie tutaj się topi, bo ja tam nawet nie mówię, słuchaj, właśnie się topisz teraz, nie? Tam próbujesz tą falę z powrotem zawrócić, to nie ma świadomości tego, że tam jest blokada, z jakiego ono jest powodu, tylko on po prostu jest wycinany. Ten. No, z tego wycina i koniec, nie puści. Masz tak zaciśnięte gardło, że nie ma opcji w ogóle, żeby ci ta łza, ten krzyk rozpaczy, tak go nazwijmy, poszedł trochę dalej. A skąd się to bierze? No, bierze się to w bardzo dużej mierze właśnie z tych transgeneracyjnych przekazów. One mają wielką moc, ponieważ to, że my powiemy mężczyznom dzisiaj, słuchajcie, jak wam smutno, to płaczcie, to oni powiedzą, jasne. Spoko, bardzo chętnie. Ale kurwa jak?
Nie wychodzi im to.
Im nie wychodzi, tylko z nich nie wychodzi bardziej.
Z nich nie wychodzi.
Dlaczego? Ja wam opowiem pewną historię, którą już dawno temu też opowiadałem w jednym z podcastów. Jak studiowałem gestalt w Krakowie, to byłem w grupie oczywiście silnie sfeminizowanej. No. To był akurat tak zwany rok zerowy, czyli staż. Byłem jedynym facetem i same kobiety. Chyba 15 kobiet. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy siedzieliśmy w takim kręgu, bo właśnie w takim kręgu te zajęcia się odbywały. Mieliśmy trening interpersonalny. No i ja tam, wiecie, przez pierwsze 3 dni dzielnie na bramce stałem, czyli się tak nie angażowałem za bardzo. Obserwowałem to całe towarzystwo, które tam się przelewało z prawa do lewego, wiecie, te emocje po prostu wszelakie. Ale myślę, no kurde, ile jeszcze? Dobra, damy radę. Ale chyba 4. dnia jedna z drugą mnie trochę tak zaprosiły, powiedziałbym, do tego, że mi się ujawnił, mówiąc, tak, a ty tak siedzisz, nic nie pokazujesz, my nie czujemy się z tobą bezpiecznie, my tutaj emocje, a ty nic, w ogóle nic, nie? No nie to, że mnie namówiły jakoś bardzo, ale tego kolejnego dnia faktycznie była jakaś taka sytuacja, która coś we mnie uruchomiła. I słuchajcie, zacząłem tak płakać, ale naprawdę, no nie do powstrzymania. Oczywiście w ogóle nie kontrolowałem, co one sobie o mnie myślą, tylko po prostu fala mnie zalała na całego. I wtedy pojawiła się bardzo ciekawa historia. Mianowicie grupa pań się spolaryzowała. Jedne zaczęły mnie atakować. Ogarnij się, ja nie jestem matką Teresą z Kalkuty, żeby cię niańczyć i tak dalej. A te drugie atakowały tamte. Odpieprzcie się od niego, same chciałyście i tak dalej. I teraz sieci płaczą.
Niesamowite, no, ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Tak. A jak na przykład kobieta odchodzi od mężczyzny, to on walczy? Czy...
Zależy.
Czy właśnie się płacze w samotności?
To zależy. Jak bardzo pragnie, żeby odeszła, to nie walczy, nie płacze. Ale jak zależy mu na tym, żeby została, no to on wtedy przeżywa naprawdę grubą traumę, ale rzadko kiedy płacze.
No. Ale jak ta trauma w takim razie przebiega?
Znaczy przeżywa żałobę, przepraszam, nie traumę, nie? Czyli po prostu się wkurza najpierw. Pierwszym elementem żałoby jest złość. Niedowierzanie. Jak to? Ale jak to mogła? To niemożliwe jest. I tutaj są różne narracje. Bo ja jestem taki fajny, bo ona jest taka fajna, bo to nieprawda, bo to ja coś tam. To chyba był wypadek. No różne rzeczy się dzieją. I ta złość jest emocją męską bardzo. Taki, przepraszam za wyrażenie, wkurwiony facet to jest facet. Więc bardzo wielu mężczyzn ma bardzo duży problem w kontakcie ze smutkiem, z bezradnością, ale za to ma to przykryte złością. Okay. I mamy bardzo wielu mężczyzn, którzy w momencie, kiedy doświadczają bezsilności, to właśnie wchodzą w złość, no i czasami stosują przemoc.
A oni przychodzą do ciebie częściej, jak oni zdradzają, czy jak oni są zdradzani? Jakbyś tak...
Znaczy, do mnie przychodzi więcej mężczyzn, którzy nawet... Ja chyba nie użyję słowa zdrada w ogóle. Bo oczywiście zdarza się, ale ci do mnie nie przychodzą raczej.
Ale ci zdradzani, czy ci, którzy zdradzają?
Teraz to powiem, że przeważnie przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mają dylemat. Dylemat polegający na tym, że stary związek z ich perspektywy już się wypalił, nie działa, jest pusty, nie funkcjonuje. Są bardzo sfrustrowani i nie są w stanie już od tej kobiety otrzymać tego, czego potrzebują, z różnych powodów. Bo jakby ta kobieta jest na to zamknięta, bo czas minął tego związku, no różne rzeczy. No i pojawia się inna kobieta, z którą oni najczęściej już w jakąś relację wchodzą. No i okazuje się, że ta relacja powoduje, że oni ożywają. Ale nie chodzi o takie ożywanie, wiecie, o kurde, mam 20 lat, wszystko mogę. Tylko to jest trochę tak, byście sobie wyobrazili, że jesteście rośliną, która prawie uschła. Naprawdę, już tak ledwo co. I nagle przychodzi ktoś i podlewa was wodą i normalnie te soki zaczynają iść i liście się rozwijają i tak dalej. I ten mężczyzna zaczyna wreszcie czuć, że on żyje. Mhm. On zaczyna mieć kontakt z emocjami, on zaczyna mieć kontakt ze swoimi potrzebami, bo jest przestrzeń na ich wyrażenie, bo wyrażone potrzeby bardzo często są usłyszane przez tą drugą partnerkę. Ale za tym stoi, przy tym wyborze stoi cała masa dylematów. Co powiedzą dzieci? Czy to, co w tej chwili przeżywam z tą nową kobietą, to jest trwałe? Mhm. Czy to może jest tylko wersja demo, a potem będzie tak samo? I tak dalej, i tak dalej. I takich mężczyzn jest dużo więcej niż mężczyzn porzuconych przez kobiety. Są tacy mężczyźni, ale statystycznie, przynajmniej w mojej praktyce terapeutycznej, jest ich mniej. Natomiast to nie oznacza, że jest ich mało.
Ale czyli to też znowu oznacza to, że mężczyźni się boją się pokazać ten smutek, no bo jak pójdą do psychoterapeuty w momencie, kiedy zostali zdradzeni, porzuceni, no to muszą tę ranę rozdrapać, no bo to nie będzie sesja jedna czy dwie, no tylko nie. Pewnie to będzie kilkanaście, kilkadziesiąt, no, nawet na kilka lat
rok,
terapii,
może trwać taka terapia, żeby przejść przez żałobę.
Więc jest ten lęk może, tak, że sobie facet myśli, a umówię się tutaj z tymi kumplami, się nachleję i tutaj mi jakoś przejdzie, poznam kogoś innego, tak jak mówi Paweł i jakoś to będzie, prawda?
Znaczy z jednej strony to może być lęk, ale ja myślę, że to jest drugie miejsce na podium powodów. Pierwsze miejsce to jest brak świadomości tego, że to jest lęk. Mhm. A i wybranie metody, którą nazwałbym plastrem. Mhm. Czyli niemalże natychmiastowe rzucenie się na poszukiwanie alternatywnej relacji, która ma mi udowodnić, że jednak wszystko ze mną w porządku, lub różne inne rzeczy. I to jest niestety duży kłopot dla takich mężczyzn oraz tych kobiet, które z nimi wchodzą w relacje, ponieważ no, praktycznie w znakomitej większości kończą się czymś podobnym. Albo ten mężczyzna się już trochę nasyci, no i potem odkrywa, że jednak ta kobieta to w sumie fajna jest, ale no, tak, żeby tak na dłużej, to nie bardzo. No albo wchodzi dosłownie w taki sam schemat funkcjonowania w relacji, który doprowadził do tego, że poprzednia się skończyła. Więc to przejście przez żałobę jest naprawdę bardzo ważne. Ale uwierzcie mi, że naprawdę nie tylko mężczyźni, w ogóle my społecznie mamy bardzo niską świadomość tego, że żałoba to jest coś dobrego. Co nie oznacza, że jest przyjemna, no bo nie jest przyjemna, a jest czymś naprawdę dobrym, bo to jest okres na domknięcie czegoś bardzo ważnego, na pożegnanie czegoś, na sprawdzenie tego, co mi to zrobiło, jak ja sam na to wpłynąłem i wyciągnięcie z tego wniosków. Tak, jednym z etapów żałoby jest patrzenie w przyszłość według nowego scenariusza. I ja na przykład bardzo wielu mężczyznom, których gdzieś znam, nie tylko, właściwie nie w psychoterapii, bo im nie doradzam, ale znajomych, którzy mają taki moment w życiu właśnie rozstaniowy, to im polecam, żeby pobyli trochę sami po prostu. Że to jednak nie będzie przyjemne, ale to jest wartość. Nie? Daję im prosty przykład, idziesz na siłownię, no to jest no pain, no gain. Tutaj jest to naprawdę potrzebne. I niektórzy rzeczywiście za tym idą, a niektórzy nie.
Słuchajcie,
bo nie umiałem żyć bez kobiet, przepraszam.
No właśnie, to mamy, właściwie mamy bardzo długą listę pytań, ale na większość już odpowiedziałeś. Nas
no
czas
nie
powoli.
Nie, no, nie
temat
wiem,
jest się szeroki, moglibyśmy zrobić jakiś serial rozmów na ten temat.
W zaklętym kręgu.
W zaklętym kręgu mężczyzn. No,
czy te statystyki, które jeszcze tak na zakończenie, takie wrzucę temat niespecjalnie sympatyczny, bo są takie statystyki, i myśmy o tym rozmawiali z naszymi gośćmi, że 7 samobójstw na 10 popełniają mężczyźni.
85% teraz.
85, jeszcze gorzej. No ale to z czego to wynika i dlaczego jest coraz gorzej? Mm-hmm.
Steve Bidulph, jeden z moich ulubionych psychoterapeutów relacji, napisał książkę znakomitą, nazywa się Męskość. I w tej książce zadaje takie pytanie mężczyznom. Czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony? Udawaniem. Tak, chowaniem się przed innymi, noszeniem maski, byciu w samotności. Jak popatrzycie sobie na przykład na przebieg depresji u mężczyzny, takiej depresji, która kończy się podjętą próbą samobójczą, to okazuje się, że znakomita większość mężczyzn w ogóle nie sięga po pomoc. Podczas gdy kobieta, mówimy o pewnych statystykach, przypominam, rok przed próbą samobójczą, która najczęściej nie jest skuteczna, już szuka pomocy. Niekoniecznie profesjonalnej, ale ona adresuje to do swoich koleżanek, do swojego środowiska i tak dalej. I ona bardzo często dostaje wsparcie. Współczesny mężczyzna naprawdę jest samotny. To znaczy, on jest w relacjach, ale tak naprawdę tylko z zewnątrz. Te relacje są bardzo płytkie. I to właśnie między innymi widać na tych kręgach na tych warsztatach i tak dalej.
Te 85% to dotyczy Polski, rozumiem.
Tak.
Hmm. Ale wiecie, no to jest też tak, jak świadczą o tym statystyki naszego podcastu, że 70% to są słuchaczki i widzki. Ale zaczyna to się stopniowo, troszeczkę mężczyzn przybywa, no ale nadal ta większość znacząca to są panie.
Ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest w dalszym ciągu. Popatrzcie. Męskość. Jeżeli chcesz być męskim mężczyzną, chcesz być tak uznawany przez innych, to pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi do głowy, to jest siła. Okay? Pierwsze. Ja robiłem takie rozmowy z różnymi ludźmi, kobietami, mężczyznami o różnym statusie społecznym. Po prostu pierwsza cecha to jest siła. Nie? Druga odpowiedzialność i tak dalej. Mhm. Więc jeżeli coś, co określa moją męskość, to jest siła.
Ale czym jest siła? No, prawda? To też jest to filozoficzne
siła
pytanie.
Jestem co prawda magistrem filozofii, ale większość mężczyzn jednak nimi nie jest i nie zadaje sobie tego typu pytania, ale zmierzam do czegoś takiego. Jeżeli kobieta współcześnie idzie na terapię, to się przez 10 lat to się bardzo zmieniło, ale idzie na terapię, na warsztaty, do szkoły, uczy się, to o czym to świadczy, jeżeli chodzi o tą kobietę? Świadczy to o tym, że ona się rozwija. Mhm. Że ona jest okej, okay, ale teraz jest czegoś więcej w jej kobiecości. Tymczasem mężczyzna jeszcze niedawno temu, naprawdę 10 lat temu, 13 lat temu, jak byłem w szkole, to słyszałem w terapeutycznej szkole, że psychoterapia nie jest dla mężczyzn. Właśnie dlatego, że na nią nie przychodzą. Mhm. A dlaczego nie przychodzą? No bo jeżeli ja, mężczyzna, pójdę na terapię, na warsztaty dla mężczyzn, zacznę czytać, oglądać takie rzeczy i to ktoś zobaczy, słuchajcie, to wiecie, o czym to świadczy? Że ja mam wadę. Że ja mam wadę, że z moją męskością coś jest nie tak. No więc jak ja mam się przyznać przed światem do tego, że z moją męskością coś jest nie tak? Prawda? Więc cały czas bardzo silnie pokutują w nas te przekonania, że ty jako mężczyzna masz być praktycznie gotowym, kompletnym, doskonałym, nie wiem, tworem, który wszystko ogarnia. Rozmawiałem z chłopakami w jednej naszej grupie, w jednym kręgu na temat patriarchatu. Jakie ma zalety, wady i tak dalej. Wyszło nam z tego, z tej naszej dyskusji, to nie jest jakaś naukowa dyskusja, tylko kilkunastu facetów siedzi i dzieli się swoim doświadczeniem życiowym, że to takie uwięzienie patriarchalne, w którym dzisiaj funkcjonują mężczyźni, opiera się na dwóch takich paradygmatach. Po pierwsze to jest musisz, a po drugie się wyrobić. Okay. No i dopóki te dwa paradygmaty funkcjonują, że my musimy. No zobaczcie, są dwie osoby, kobieta, mężczyzna. I teraz mamy taką sytuację, na przykład, przychodzi jedno z partnerów i mówi tak, wiesz co, atmosfera w pracy mi nie odpowiada, to ja się zwalniam. Teraz bym chciał, żebyś ty utrzymała rodzinę. To jak zareaguje statystyczna kobieta i jak zareaguje statystyczny mężczyzna? Jak popatrzysz sobie na to, jakie są przekazy kierowane do chłopców i do dziewczynek, może teraz powoli to się zmienia. No to chłopcu mówi się coś takiego. Słuchaj, ucz się, bo musisz mieć taką pracę, dzięki której utrzymasz rodzinę. A co się mówi dziewczynce? Słuchaj, ucz się, bo musisz mieć taką pracę, żeby być niezależna. Okay? Nie ma równości w tym. I te paradygmaty cały czas są przenoszone. Oczywiście znajdziemy pewne środowiska w dużych miastach, w określonych społecznościach, gdzie jest inaczej. Ale to jest w dalszym ciągu, to nawet się nie zbliża do masy krytycznej, która by ten trend zmieniła. I dlatego współczesny mężczyzna dopiero jak widzi innych mężczyzn, którzy mu reklamują swoimi postawami. Byłem, słuchaj, to jest spoko, jakość mojego życia się poprawiła, lepiej rozumiem, lepiej czuję, podjąłem takie, to ten tak mu się przygląda i mówi, kurde, może ja też. To jest najciekawsze, że te warsztaty, które prowadzę, one często są prezentami na imieniny, na urodziny, na różne okazje. Wcześniej było tak, że mężczyźni dostawali bardzo często te prezenty od swoich partnerek i dalej tak jest. Ale znacznie częściej jest tak, że mężczyźni dostają te warsztaty jako prezent od kolegów, którzy na nich byli. Okay? No i to jest, moi drodzy, zielony paszport, możesz jechać, no, po prostu na białym koniu wjeżdżasz, mówisz, taki jestem koleś, bo przyjechałem na warsztaty. Kazik był, takie rzeczy. Naprawdę super. I to jest właśnie to, dlaczego my potrzebujemy innych mężczyzn, po to, żeby nam pokazali inne wzorce, bo widzisz takiego mężczyznę, który ogarnia swoje życie w jakiś tam sposób. Nie jest, nie wiem, bezdomny i tak dalej. Ma żonę, dzieci, chodzi do pracy, tak? I on mówi, słuchaj, wiesz co, a ja tam byłem, a ja czytałem, ja jestem po psychoterapii. Ten na niego patrzy i mówi, kurde, no nie rozpadł się.
Ale bo ludzie nie chcą się otworzyć na nowe rzeczy, wiesz, to mi się przypomina tak, jak my jesteśmy w jakichś nowych miejscach i jakiejś, załóżmy, eleganckiej restauracji, zaczynamy sobie robić zdjęcia. I potem nagle wszyscy zaczynają sobie robić zdjęcia. Bo to na początku ktoś myśli, a to nie wypada, prawda? Aha. A jak my zaczynamy to robić, to wszyscy robią dokładnie to samo. I ludzie się po prostu może wstydzą, a mężczyźni... No, wstyd jest tematem tabu, jeśli chodzi o mężczyzn.
No i znowu mamy emocje.
No i znowu mamy właśnie te emocje.
Zamknięte.
Więc dobra, fajnie, żeby jak najwięcej mężczyzn przychodziło do ciebie na warsztaty, ale na warsztaty, też twój podcast rusza niebawem,
no, a, no
prawda?
No właśnie, tak. Dzisiaj tam montowaliśmy jakieś kadry, żeby to zrobić.
Dzisiaj nagrywamy to 2 listopada.
No tak, tak, tak. Za 2 tygodnie pierwsze kontenty będę nagrywał. Słuchajcie, stresuję się na maksa. Ja myślałem, że to jest łatwiejsze. Jak do was wszedłem i mnie pytacie, to ja tak opowiadam. Aha. Jak sam usiadłem przed tym aparatem w sumie i chłopaki mówią, słuchaj, teraz 20 minut mówisz na jakiś temat.
To mów.
Ale o co chodzi w ogóle, no więc stresuję się mocno.
Ale, słuchaj, myślę, że tak z 10 minut spokojnie mówiłeś, bo byłeś bardzo
trening
ciekawy.
Trening mistrza. Oczywiście, temat jest tutaj ciekawy. Wypuszczaliśmy ciebie na monologi takie, może nie 20-minutowe.
Ja właśnie chyba ich ustawię, wiecie, słuchajcie, napiszcie sobie pytanie i mnie zadawajcie, nie? Chociaż taki transparent. A jak jest z tym? A ja wtedy...
Ale pamiętaj, że to przecież możesz nagrywać. To jest nagrywane, to nie jest na żywo. No to tak. Możesz tylko bez nagrywać cięcia kawałkami. No właśnie, bez cięcia.
Powiedzieli, że to ma być żywica taka.
No to tak powiedział? Przecież...
Fachowcy od YouTube'a mówią, że to tak autentycznie. No jak się zakłopotam, wiecie. Może te emocje mam pokazywać.
No właśnie, chodzi o te
teraz
emocje.
Teraz na to wpadłem, nie? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
Nieskazitelny.
No właśnie, tak.
Słuchaj, a może by na tych warsztatach zaproponować cebulę? W sensie takim, że zewnętrznie działamy na mózg.
Maćku, mam znakomitą dla ciebie wiadomość.
No.
Tam w ogóle cebula nie jest potrzebna. Aha. Naprawdę chłopaki dają radę.
Aha.
No, bo tam to działa jak zapałka, wiesz? Siedzi nas kilkunastu, pracujemy. W pewnym momencie któryś zaczyna czuć emocje, wyrzuca jej to, uruchamia naprawdę łańcuch cały.
Niesamowite.
Także nam się tam chłopaki oczyszczają z emocji dosyć głęboko.
Ale może dzięki temu będzie nam się łatwiej dogadać, prawda? Bo mówi się, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, a wszyscy spotykamy się tutaj na Ziemi, prawda? Więc musimy się dogadać, no, jest bo taka, z jakich planet nie pochodzimy.
Jest taka nadzieja, ale też mam pewną obawę, bo ta obawa polega na tym, że niektórzy mężczyźni tkwią w relacjach, w których nie chcą tkwić. Jak to odkryją, to mogą nie chcieć się dogadywać.
No ale wtedy no...
Tylko chcą, będą komunikować. Ale to też jest wartość, nie? No bo jak ci ktoś przyjdzie i ci zakomunikuje pewne rzeczy, to po pierwsze nie żyjesz już w złudzeniu, a po drugie możesz coś z tym próbować zrobić. Natomiast no, jak nie ma komunikacji, no to wiesz, to się mogą rzeczy porozchodzić i nawet nie wiesz, kiedy to się stanie.
Tak. Komunikacja, jeszcze raz komunikacja. Zastanawiam się, jakie mogłoby być przesłanie naszej rozmowy.
Każdy niech wymyśli teraz taki... przesłanie swoje.
Ja już powiedziałem, komunikacja. A rozmawiajmy.
A ja powiem, rób męskość.
Jak?
Rób męskość.
Rób męskość.
Nie siedzi, nie myśl, tylko ją rób.
Rób męskość?
Tak, rób męskość. No bo skoro męskość, to męskość z innymi, znaczy bliskość z innymi mężczyznami robi się poprzez wspólne działanie, a my mamy problem z męskością, no to róbmy wspólnie. I to męskość zróbmy, no. Taką współczesną, taką naszą, nam potrzebną, którą możemy się potem podzielić z kobietami, z dziećmi.
No dobra, ale sobą. Jaka jest definicja męskości? Żartowałem. Musimy już kończyć.
Kończymy, słuchajcie. Ja myślę, że taka, jaką każdy sobie stworzy. I dogada się ze swoją partnerką, partnerem, prawda? Bo to jest też ważne.
To bliżej.
I ta akceptacja, żeby też była wtedy tej męskości. Twojej, stworzonej przez ciebie, przez twojego partnera bądź partnerkę.
Super, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Jacek Masłowski był naszym gościem.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za czas.